Dobry wieczór, witam was wszystkich, ale znowuż mieliśmy ucztę, prawda? Taka uczta była. Także dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili, dlatego że to doceniamy i jest to dobrze, kiedy możemy się zejść, możemy zjeść coś razem i budować relacje i też również słyszeć Słowo Boże. Dzisiaj w sumie nie będziemy mieli uwielbienia, będziemy mieli modlitwę zaraz po naszym studium, ale nie będziemy mieli muzyki, także zaczniemy od razu rozważaniem. Także jeżeli macie swoje Biblię, otwórzcie do 20 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej. Panie, dziękuję Ci za ten wieczór, dziękuję Ci za to, że Ojcze, jesteś takim dobrym Bogiem, że Ty się nami opiekujesz, Ojcze, że możemy do Ciebie biec i że Ty jesteś naszą ucieczką, jesteś naszym schronieniem. Panie, dziękujemy Ci za tą środę, za ten wieczór, Ojcze, że możemy też przeznaczyć ten czas dla Ciebie, na to, żebyśmy byli razem w Domu Bożym. I żebyśmy mogli słuchać, Panie, Twojego słowa. Także, Panie, otwieraj nasze duchowe oczy na to, abyśmy mogli, Panie, usłyszeć to i się dowiedzieć i zrozumieć, Panie, i dostrzec to, co Ty nam dzisiaj będziesz przekazywać. Także dziękujemy Ci za to w imieniu Jezusa, Twojego Syna się modlimy. Amen. 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 W tamtym tygodniu zaczęliśmy taką w sumie serię. Jeszcze raz nie wiem, jak daleko z tą serią zajdziemy, ale jak w sumie zajdziemy do końca, tylko nie wiem, jak długo nam to zajmie. I zaczęliśmy rozmawiać, zaczęliśmy rozważanie 10 przykazań. Ilu z was myśli, że 10 przykazań są bardzo ważne? Mówiliśmy, że nasze społeczeństwo nawet jest zbudowane na 10 przykazaniach. Mówiliśmy, że pierwsze miejsce należy do Boga, do nikogo innego i czytaliśmy z 20 rozdziału i może przeczytajmy dalej w sumie jeszcze raz, to sobie odświeżymy. 20 rozdział i czytamy tak. A Pan mówi wszystkie te słowa i rzekł: Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Rodzice i ojcowie, jeżeli będziemy przestrzegać Jego przykazań, Bóg mówi, że On będzie błogosławić i będzie okazywał łaskę do tysiącznego pokolenia. Także nie załamujmy się i nie poddawajmy się, kiedy może nie widzimy tej łaski od razu, dlatego że Bóg nam da tą łaskę, okaże i będziemy to widzieć w naszych dzieciach. Nie nadużywaj imienia Pana Boga Twego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nim jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. W szkółce niedzielnej, w niedzielę rano, kiedy dzieci się spotykają, oni się już tych przykazań uczą. I w tamtym tygodniu mówiliśmy na temat tego, że Bóg zajmuje pierwsze miejsce w naszym życiu, że On jest Bogiem zazdrosnym, że jest autorytet Boga, który jest i który musimy zrozumieć, musimy widzieć. I pierwsze przykazanie objawia też cel łaski Bożej. Bóg nam dał te przykazania i te zasady. Dzisiaj kościoły i ludzie chcą żyć życiem takim bez zasad. Ty mi nie mów, co mam robić, ty mi nie mów, jak ja mam robić, ty mi nie mów, że ja mam Boga kochać, ty mi nie mów tego, ty mi nie mów tamtego. I wiecie, ci ludzie, którzy chcą żyć w takiej niby wolności, w ich życiu od razu widać, po jakimś czasie, jeżeli nie od razu, po jakimś czasie, że czegoś im brakuje. I brakuje im tego, że nie przestrzegają przykazań, które Bóg nam właśnie dał. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się skupili na kolejnym wersecie, a mianowicie to jest werset czwarty. Werset czwarty, drugiej Mojżeszowej, czytamy tak. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Pewnego razu zadano Jezusowi pytanie i to pytanie brzmiało tak, jakie są najważniejsze przykazania? Czy jest coś takiego, co można nazwać najważniejszym przykazaniem? I Jezus powiedział tak, będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. A drugie przykazanie jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. Czyli dowiadujemy się co? Dowiadujemy się, że są ważne przykazania, ale są też najważniejsze przykazania. Najważniejsze przykazania, ale co Jezus przez to mówił? I myślę, do tego dojdziemy. Jeżeli miłujemy Boga z całego swojego serca, prawda? Mówiliśmy w tamtym tygodniu, że te 10 przykazań są podzielone na dwie części. Pierwsze 4, prawda? Mówiliśmy. I później następne 6. Pierwsze 4 przykazania zwracają się do czego? Czy pamiętacie? Mówią o czym? Słucham? Tak jest, relacji człowieka do Boga, naszego uwielbienia, naszej służby do Boga. A kolejne 6, naszej relacji, tak, człowieka do człowieka. I jeżeli miłujemy Boga z całego serca, dlaczego Jezus powiedział, że te przykazania są najważniejsze? Dlatego, że tak, po pierwsze, jeżeli miłujemy Boga z całego serca, duszy, umysłu i robimy to z całej naszej siły, to na pewno będziemy starać się, żeby przestrzegać te wszystkie pierwsze 4 przykazania. Amen? Amen. I wtedy, kiedy kochamy bliźniego jak siebie samego, to znaczy to co, że mamy takiego ducha dobrej woli, że kochamy innych jak siebie samych, czyli co? Czyli będziemy przestrzegać kolejnych tych 6 przykazań. Dlatego Jezus mówi, żebyśmy niczego, żadnej innej podobizny sobie nie czynili, rzeźbionej, czy malowanej, czy jakiejś zrobionej rękami człowieka, co jest na górze, co jest na ziemi, co jest w wodzie. Jeżeli będziemy to robić, to te dwa będziemy przestrzegać, to będziemy przestrzegać wszystkie. I jak Bóg dał przykazania dotyczące się właśnie naszego takiego stosunku do naszego Stwórcy, on wypowiedział ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem bałwochwalstwa. Wszystko dobrze działa. Niebezpieczeństwo bałwochwalstwa. I stanowczo zakazał używania obrazów jako pomocy w uwielbianiu. Wiecie, ludzie przez wieki ustanowili sobie po prostu taką pomoc w tym, żeby im to pomagało uwielbiać Boga. Więc sobie dali, jakie stworzyli, jakieś obrazy, jakieś figury, jakieś posągi. I to miało za zadanie, żeby im pomogło w tym, żeby chwalić ich Boga. I stanowczo powiedział Bóg, że ludzie nie powinni kłaniać się obrazom i jakimś figurom, figurkom i posągom. Przez wieki ludzie pytali, zadawali pytania i jest to pytanie w Izajasza 40 rozdziale 18 werset. Z kim więc porównacie Boga i jakie podobieństwo Mu przeciwstawicie? Szczególnie w momencie, kiedy duchowy stan danej osoby, człowieka, względem Boga oziębnie, lub kiedy osoba oddali się od Boga właśnie z powodu grzechu. Ludzie tacy potrzebują, czy chcą, takiego właśnie namacalnego przykładu, żeby przyjść, dotknąć i to uwielbić i to im pomoże, niby mówią uwielbić Boga, ale jest to też niebezpieczne. I teraz tak, z czasem ten obraz czy ten posąg staje się pułapką. Jest to niebezpieczne. Dlaczego? Dlaczego myślicie, że ten posąg czy ten obraz może być rzeczą niebezpieczną? Amen. Zasłania nam tego, którego uwielbiamy. Staje się dla nas czymś ważniejszym. I tak było ze złotym cielcem, prawda? Który Aaron wylał. Przyszli do niego i może przeczytamy to szybko. 32 rozdział 2 Mojżeszowej. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Aarona i rzekli do niego tak. Nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem. Zobaczcie, jak szybko ludzie zapominają. Mojżesz poszedł na górę, żeby spotkać się z Bogiem, a jego lud, który oni wyprowadzili, tak? Który Mojżesz wyprowadził z Egiptu. Zobaczcie, jak oni powiedzieli. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Odpowiedział im Aaron, zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie, wasze córki i przynieście do mnie. I pozdejmował cały lud. Zauważcie, pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich i przynieśli je do Aarona. A przyjął je z ich rąk i ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli, to są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Ale powiedzieli. Ale sytuację stworzyli. Mojżesz, który spotykał się z Bogiem, jest na górze, a dlatego, że się spóźniał, opóźniał swoje zejście z góry. Zobaczcie, pierwsze mówią, to jest ten mąż, owy Mojżesz, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej, a później już jak cielca zobaczyli, o, to są nasi bogowie. To jest nasz Bóg, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Z czasem ten obraz staje się pułapką. Tak było właśnie tutaj w tej sytuacji. Tak było z obrazami, które zostały wprowadzone do kościoła bezpośrednio po tym, kiedy cesarz rzymski Konstantyn się nawrócił na chrześcijaństwo. I w tym momencie bożki religii wschodnich i pogańskich były wprowadzone do kościoła i używane jako symbole prawdziwego Boga. I ciągnie się to przez długi czas. Krucyfiks był obcy w chrześcijaństwie do VI wieku. Do VI wieku i niektórzy po prostu zrobili idola z krzyża. Wizerunki Marii i innych ludzi wiary są surowo zabraniane przez drugie przykazanie. Czyż nie jest tak? Jest to prawda. Surowo zabraniane. Teraz te przesądne sentymenty, nawyki czasami nawet, stopniowo tworzą taki właśnie obraz, który nam staje pomiędzy nami a naszym Bogiem. Pozwólcie, że zadam wam pytanie. Czy są rzeczy może w naszym życiu, które może robiliśmy od samego początku, ale Bóg nam otwiera oczy i widzimy, o może ta rzecz, nawet która by się wydawała dobra w naszym życiu, może się stała ważniejsza od naszego Boga. Rzecz, którą nam może Bóg dał w pewnym momencie naszego życia, Bóg nam dał tą dobrą rzecz. I myśmy się zadowolili tą dobrą rzeczą, a nie patrzymy na tą najlepszą rzecz, na Stwórcę, na Tego, który nam dał tą rzecz. Ten obraz zaczyna być traktowany jako święty w naszym życiu, kiedy jest obdarzany właśnie takim szczególnym szacunkiem, takim uwielbieniem, czcią. I zasłania on właśnie Boga żywego. Drugie przykazanie zabrania takiego złego czy fałszywego przedstawiania Boga. Złego przedstawiania Boga. I po pierwsze, obrazy czy figurki przedstawiają fałszywą koncepcję Boga. Przedstawiają one fałszywą koncepcję Boga. Obrazy przedstawiają ograniczoną koncepcję Boga. Dlaczego one przedstawiają ograniczoną koncepcję Boga? Może jak wam się wydaje? Zauważmy, że właśnie o to chodzi, że Izraelici chcieli sobie stworzyć coś, co było namacalne, prawda? Coś, co oni by mogli zobaczyć, dotknąć. I było im gorzej, ciężej i nam jest też często gorzej patrzeć na Tego i mieć tyle wiary, patrzeć na Tego, którego może nie możemy dojrzeć naszymi oczami. I to właśnie nam zasłania i powoduje taką fałszywą koncepcję właśnie Boga. Te obrazy, te figurki, te posągi przedstawiają ograniczoną koncepcję Boga. Dlatego, że co? Że Bóg jest wszędzie, prawda? Bóg nie jest tylko w jednym miejscu. Bóg jest wszędzie. Wiadomo, że przychodzimy do kościoła i się modlimy i zbieramy się tutaj, ale to nie jest tylko dlatego, że tutaj tylko przy 69 Long Branch Bóg się spotyka z nami. Prawda? Nie jest tylko, że tutaj musimy przyjść i się spotkać z Bogiem. Dlatego, że wielu z was się spotkało z Bogiem dzisiaj, rano. Może podczas pracy, może podczas lunchu. Spotkałeś się z Bogiem. I nie byłeś przy ołtarzu tutaj, przed krzyżem. Nie byłeś. Bóg jest wszędzie. Bóg jest wszędzie i On jest dostępny dla każdego. Więc nie możemy stwarzać sobie tylko takich jednym, takich jednych, po prostu jedno miejsce, jeden obraz, posąg, dlatego że to stwarza fałszywą i taką ograniczoną koncepcję Boga. Biblia mówi co? Że Bóg jest duchem. Bóg jest duchem i pisze tak, Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy oddają Mu cześć, mają to robić w duchu i w prawdzie. I przez to przykazanie Bóg pragnie objawić swoją po prostu taką wyjątkową stronę. On jest istotą duchową. On jest duchem. On stara się chronić swój lud od ograniczonego, takiego nieodpowiedniego zrozumienia natury ich Boga. Bóg jest duchem. Nie, Bóg nie ma granic, nie ma końca. Bóg był, jest i będzie. Bóg nie ma początku. Który z was może to zrozumieć? Kto z nas może to zrozumieć? Bóg nie miał początku. My jako ludzie nie możemy tego zrozumieć. Służymy takiemu niesamowitemu, wielkiemu Bogu. Nowoczesne bałwochwalstwo. Idol. Ilu z was widziało taki program w telewizji Idol amerykański, American Idol, później Canadian Idol, się rozpowszechnił wszędzie, to już inne kraje też mają. Idol. Co to jest idol? Bałwan? Co to jest bałwan? Idol? No i żeśmy się dogadali. Słucham? Przedmiot adoracji. Przedmiot, który stoi pomiędzy nami a Bogiem. To jest idol. Przedmiot, który stoi pomiędzy, i to może być przedmiot, to może być osoba, może być czas, może być hobby, może być cokolwiek, może być właśnie tym Bogiem. Idol został zdefiniowany jako coś, co staje pomiędzy duszą człowieka a prawdziwym Bogiem. To jest osoba, to co osoba postawi na pierwszym miejscu w swoim życiu jest właśnie przedmiotem czci, a kiedy prawdziwy Bóg nie zajmuje tego pierwszego miejsca, pozostaje nam jedynie to, i to jest prawdą, że jest ten człowiek po prostu czcicielem bożków. Teraz tak, może to jest takie ciężkie do zrozumienia nam, może nie chcemy się z tym pogodzić, ale tak, jeżeli Bóg nie jest na pierwszym miejscu w twoim życiu, to jesteś czcicielem bożków. Ale co to pastor Daniel wypowiada? Tak, taka jest prawda. Jeżeli nie czcisz Boga, jeżeli jest coś pomiędzy tobą a Bogiem, jeżeli nie jesteś całkowicie oddany Jemu bez granic, jeżeli nie jesteś Jemu całkiem poświęcony, to czcisz bożków. Bo coś jest. Ja nie wiem, co to jest w twoim życiu, ale coś jest wtedy w życiu, że nie pozwala nam całkowicie czcić Boga żywego. Nowocześni czciciele bożków może nie kłaniają się kamiennym posągom, jakie to kiedyś królowie robili, prawda? Może dzisiaj tego nie mamy. Są na to zbyt, może to są skomplikowane może sytuacje. My jako chrześcijanie jesteśmy, wiecie, w tym tygodniu miałem taki przypadek. Wszedłem do jednego sklepu, bo chciałem się dowiedzieć, czy mogą mi komputer naprawić. Wchodzę do sklepu i narobiłem hałasu, bo te drzwi takie były głośne. I jeszcze dzwonek był. Wiecie, ding, ding, się wchodzi. I wchodzę i stoję i jest jeden pewien człowiek, który nie jest chrześcijaninem, był, zakładam z tego, że był, jest muzułmaninem i w tym momencie się modlił. Wiecie, że on na mnie nawet uwagi nie zwrócił. Ja mogłem przyjść, mogłem go okraść, mogłem mu coś zabrać. Nawet na mnie uwagi nie zwrócił. Zobaczcie, jaki ważny jest dla tego człowieka ten Bóg, który nawet nie jest prawdziwym Bogiem. A my jako chrześcijanie często traktujemy naszego Boga, który jest tak święty, który jest taki niesamowity, który jest taki wielki, traktujemy go tak pobieżnie. Bez takiego szacunku, respektu. I wiecie, ja wyszedłem z tego sklepu, on nawet mnie nie zauważył, nawet nie przerwał, nawet nic nie zrobił, nawet się nie odezwał. Dalej padał i się kłaniał. Ja sobie później tak myślę, zobaczcie, ilu z nas masz biznes, jesteś chrześcijaninem, zaczynasz się modlić i ktoś przychodzi i ty nie zwracasz na tę osobę uwagi. Tracisz biznes, ale ten Bóg jest tak dla ciebie ważny. Bóg, żywy Bóg, nie martwy Bóg, powinien być dla nas najważniejszy. Wszyscy są kuszeni, wszyscy jesteśmy kuszeni, aby wielbić Boga sukcesów. Szczególnie tutaj, w tym kraju przyjechaliśmy. Chcemy się dorobić, chcemy więcej dla dzieci, dla wnuków. Wiadomo, że to nie jest aż tak... Wiecie, o czym mówię. I zamiast tego pragnienia, aby być święci, abyśmy mieli właśnie taki głód do Boga, wiecie, często jest tak, że mamy głód do sukcesu. Aby cieszyć się tymi wszystkimi gadżetami, telefonami, tym wszystkim, co to społeczeństwo nam teraz ma do zaoferowania. Chcemy zbawić siebie samych pracą naszych własnych rąk. A to się tak nie da. Niektórzy z nas pozwalają społeczeństwu zająć miejsce Boga w naszym życiu. Dla niektórych ludzi akceptacja. Dla niektórych ludzi zatwierdzenie takie rówieśników ma bardzo duże właśnie znaczenie. Czy jesteś tą osobą? Czy to, co ludzie o tobie mówią i myślą, ma takie duże znaczenie w twoim życiu, że jest to na takim samym może pułapie, czy nawet ważniejsze od Boga w twoim życiu? Bóg chce, żebyśmy byli wolni od tego, co ludzie o nas myślą. Jeżeli w to wierzysz, powiedz amen. Bóg chce, żebyś był wolny od tego, co ludzie mogą o tobie myśleć. Nie masz kontroli nad tym, co ludzie o tobie myślą. Możesz robić wszystko to, żeby się ludziom przypodobać. Powiem ci to, że nawet wtedy znajdą się ludzie, którym się nie będziesz podobać. Nawet wtedy. Niektórzy uwielbiają przy ołtarzu nauki. Oni mówią, że tylko ignoranci czy ludzie leniwi, ludzie słabi kierują się do Boga o pomoc. Niezależni, współcześni ludzie mają rozwiązać wszystkie swoje problemy, mają rozwiązanie, mają odpowiedź na wszystkie swoje pytania, na pytania, które zadają, mają odpowiedź i nawet mają się donieść sami do bram nieba, jeżeli wierzą w niebo, jeżeli wierzą w Boga. Nieaktualne, takie nieunikalne, przepraszam, konsekwencje bałwochwalstwa, dlatego że są konsekwencje, które każdy ponosi, który czci bałwany. Bóg mówi, że jest Bogiem jakim? Zazdrosnym. On jest Bogiem zazdrosnym. Czyli za każdym razem, kiedy jest coś pomiędzy, taki mówiliśmy o tych idolach, jeżeli mamy idola w swoim życiu, za każdym razem, kiedy ten idol staje pomiędzy tobą a Bogiem, Bóg jest o ciebie zazdrosny. Bóg chce, żebyś zostawił tego idola, Bóg chce, żebyś Jemu tylko służył, Bóg chce, żebyś Jego miał za kogoś, kto jest najważniejszy. Bóg jest zasmucony, kiedy jesteśmy nielojalni w stosunku do Niego. On nalega na to, abyśmy uznali Go za to, kim jest, jako właśnie naszym Panem, naszym Bogiem i naszym Stwórcą. Kiedy ludzie odrzucają autorytet Boga, nieunikalną konsekwencją jest co? Jest sąd. Sąd. Sąd, który wpływa na nasze rodziny i naszych przyjaciół. Ktoś kiedyś tak powiedział, że nikt nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. To, kim ty jesteś, ty masz wpływ na ludzi i na osoby, które, zaraz przy tobie są. Nie możesz sobie myśleć, że ty żyjesz dla nikogo, dlatego że to nie jest prawda i diabeł chce, żebyś ty tak myślał. I to, kiedy umierasz, ty nie umierasz tylko dla siebie, ale jak umierasz, to ma to efekt na inne osoby. I nawet później, po śmierci, zostawiasz coś takiego, co, czy po prostu, kiedy ludzie o tobie pamiętają, kiedy wspominają, że zmieniłeś w pewnym sensie ich życie. Kiedy osoba jest na drodze do piekła, w tym samym czasie blokuje kogoś innego w drodze do nieba. Gdy osoba nie spełnia planu Bożego, inni cierpią. Jeżeli ty dzisiaj nie spełniasz planu Bożego, inni ludzie cierpią. Tam ktoś przyszedł, chyba. I na zakończenie, ludzie dalej pytają, z kim więc porównacie Boga? Z kim więc porównacie Boga? Jako chrześcijanie wierzymy, że w osobie Jezusa Chrystusa odwieczny Bóg stał się człowiekiem, aby objawić się ludziom. I teraz tak, w Jana 1:1 czytamy tak. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Werset 14. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Kolejny werset, 18. Boga nikt nikogo nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Bóg nam się objawił w postaci Jezusa Chrystusa. Bóg nam się objawił w Jezusie Chrystusie. Odpowiedział mu Jezus i tak powiedział dla Filipa: tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Kto widzi Jezusa, kto się spotkał z Jezusem, poznał Boga Ojca. Poznał Boga Ojca. Jezus nam objawił Stwórcę jako niebiańskiego Ojca, który kocha grzesznika do tego stopnia, że przyszedł, aby pokazać nam swoją miłość, aby okazać nam miłosierdzie na krzyżu i zmarł za ciebie i za mnie na krzyżu. On pokazał swoją moc poprzez zwycięską śmierć na krzyżu i on też zwyciężył grób. I w swoim niebowstąpieniu do Ojca Jezus stanął za zasłoną niepodzielności, aby być czczony w duchu i w prawdzie. Kiedy my przychodzimy do kościoła, kiedy my czcimy Jego u siebie w domu, czy w pracy, czy gdziekolwiek jesteśmy, czcimy Jego w duchu i w prawdzie. W duchu i w prawdzie. Bóg mówi, nie róbcie sobie podobieństwa rzeźbionego. Wiadomo, że żaden nikt z nas nie pójdzie do domu i będziemy rzeźbić jakieś rzeczy, ale to nie chodzi tylko o rzeczy, które zrobimy rękami, ale rzeczy, które w naszym życiu mogą być. Istnieją, teraz są nawet, dlatego że tak jak mówiłem, że każdy z nas jest skłonny do tego, żeby sobie jakiś bożków stwarzać. I musimy być tak uważni, żeby je identyfikować, od razu je zobaczyć i się ich pozbyć. Amen? Amen. Będziemy się modlić teraz. Wiem, że jest co najmniej jedna prośba o modlitwę. Może jesteś tutaj i masz też prośbę, jakąś prośbę o modlitwę. Masz jakiś może problem, z czym się borykasz. Coś jest w twoim życiu, że musisz to oddać Bogu. Może jesteś i wiesz, że może masz jakiś bożków w twoim życiu i musisz sobie z nimi poradzić. Marek, kto to potrzebował modlitwy? Okay. Jest osoba, która potrzebuje modlitwy o wzrok, tak? O oczy? Oczy. Nie wiem, gdzie jest pastor. Pastor poszedł, okej. Okay. Może powstańmy i będziemy się modlić. Okej, będziemy się modlić o Teresę, żeby Pan się, może Marek, choć tutaj, może niektóre kobiety, siostry, przyjdźcie tutaj, będziemy się modlić. Okej. Okay. Nie wstydźcie się. Ja nie gryzę. Okej. Okay. Okej, okay, módlmy się. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci za ten wieczór. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że Panie, Ty jesteś żywym Bogiem. Że Ty jesteś Bogiem, który może uczynić wszystko. Panie, że Ty jesteś Bogiem cudów. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twojego Syna, którego zesłałeś na krzyż, Panie, aby, Boże, aby umarł za nas, za nasze grzechy i za nasze zdrowie również. Panie, dlatego, że Twoje słowo mówi, że Twoimi sińcami, ranami jesteśmy uleczeni. Panie, prosimy Cię teraz o Teresę w tym momencie. Panie, prosimy Cię o jej oczy, o jej wzrok, Panie. Panie, prosimy Cię, abyś przywrócił jej wzrok, przywrócił jej zdrowie, Panie, abyś ją uleczył. Panie, dotknij się jej. Panie, w imieniu Jezusa. Prosimy Cię, Panie, o to, abyś się jej dotknął. Panie, prosimy Cię o jej życie też, o serce, Panie, o umysł, Ojcze. Panie, prosimy Cię o to, aby zawsze dla Ciebie żyła, aby zawsze, Panie, Tobie wszystko oddawała. Ale, Panie, prosimy Cię również o jej oczy. Panie, dotknij się. Dotknij się w imieniu Jezusa. Ty jesteś najlepszym lekarzem, Panie. Ty możesz ją uzdrowić, możesz się jej dotknąć. I, Panie, oddajemy ją w Twoje ręce, Panie, pod Twoją opiekę. Panie, wierzymy, że Ty ją dotkniesz, Panie, że już nawet teraz ją dotykasz, Panie. Dzięki Ci, Ojcze. Ufamy Tobie, Panie. Dzięki Ci. Halleluja, halleluja, Jezus, Jezus. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Ojcze. Amen. 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 Czy jest jeszcze ktoś, kto potrzebuje modlitwy? Coś, o coś chcesz się modlić. Okej. Okay. O Marka. Wyciągnijcie ręce, będziemy się modlić o Marka. Amen.